Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam się z Państwem Elżbieta.
I Leszek. Drodzy Państwo, na początek krótka informacja. Są między nami małżeństwa, które mają problemy w uzyskaniu poczęcia. Otóż serdecznie zapraszamy małżonków przeżywających trudności w uzyskaniu poczęcia na warsztaty poświęcone temu problemowi. Warsztaty Poczęcie, Dar Boga i Działanie Człowieka prowadzone będą w dniach od 18 do 20 maja, czyli w najbliższy weekend, przez organizację Mater Care zrzeszającą ginekologów, położników służby cywilizacji życia. Więcej informacji i zgłoszenia, rzecz będzie się działa w domu rekolekcyjnym ojców franciszkanów w Niepokalanowie koło Warszawy. Zgłoszenia telefonicznie 022 758 37 72. Powtarzam, zgłoszenia telefoniczne 022 758 37 72. Informację tę powtórzymy jeszcze o godzinie 23.
A dzisiaj spotkaliśmy się, by omówić temat budowanie dobra wspólnego. I witamy bardzo serdecznie księdza doktora Andrzeja Prybę, rektora Wyższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim. Ksiądz doktor jest także doradcą duchowym ekip Notre Dame, ekipy odpowiedzialnej Ruchu Duchowości Małżeńskiej w Polsce. Witamy serdecznie.
Panie Boże, witam bardzo serdecznie.
I jest z nami także, są także państwo Elwira i Zenon Chojnaccy.
Tak, witamy pięknie. Szczęść Boże.
Może pozdrowicie Państwo swoje pociechy.
No, dziękujemy za taką możliwość. Skorzystamy tutaj skrzętnie z takiej propozycji. Przede wszystkim pozdrawiamy całą rodzinę Radia Maryja. Cieszymy się, że możemy razem spotkać się, zastanawiać się nad ważnymi tematami. A już tak bardziej prywatnie pragniemy bardzo serdecznie pozdrowić w pierwszym rzędzie nasze dzieci. Mam nadzieję, że w domu panuje porządek, lekcje są odrobione, młodsze dzieci śpią i czekają, a starsze czekają z utęsknieniem na swoich rodziców. Dalej pragnę pozdrowić bardzo gorąco naszych rodziców i tych w Koninie, tych w Gdańsku. Na koniec, korzystając tutaj z wielkiej gościnności Radia Maryja, pragnę pozdrowić siostry Damiany, siostrę Donię, siostrę Bonfilię, siostry, z którymi dane mi było przez wiele lat wspólnie pracować. Zawsze pozostają w naszej pamięci. Szczęść Boże.
Jako katecheta, tak? W szkole?
Tak, jestem katechetą. Moja żona jest nauczycielem muzyki, jest w ogóle muzykiem. Wychowujemy wspólnie czterech synów.
Rozpiętość wieku?
Najstarszy syn 18 lat.
Najmłodszy 9.
Tydzień temu był Komunię Świętej, także dla nas to takie ostatnie, świeże jeszcze przeżycie.
Tak, drodzy Państwo, zaproponowaliśmy naszym gościom temat budowanie dobra wspólnego w rodzinie. Świat proponuje wiele recept na szczęście, na uciechę natychmiastową. Reklamy gonią jedna drugą. Natomiast pytanie, czy rzeczywiście to jest dobro wspólne? Czy w ogóle to pojęcie właściwie zostało wyrugowane? Nie istnieje w tej chwili, nie słyszy się tego sformułowania dobro wspólne. Jest dobro twoje, dobro moje, dobro jakiegoś ewentualnie państwa, organizacji, partii.
Każdy mówi o swoim.
Każdy mówi o swoim. A tymczasem rodzina ma być głęboką wspólnotą życia i miłości. Wobec tego musi być jakieś dobro wspólne. I no właśnie, czy to jest, i czy będziemy się nad tym zastanawiali, czy jest coś takiego, czy można to zbudować, na czym to polega, czy to jest szczęściodajne, czy tylko przysparza kłopotów i trosk. Na początek może właśnie księdza doktora Andrzeja Prybę poprosimy o wprowadzenie do tego tematu.
Ja rozpocząłbym tę kwestię od celu, jaki został postawiony przed rodziną. Rodzina została pochowana z miłości Pana Boga, zgodnie z Jego zamysłem. I Pan Bóg powołuje człowieka, stwarzając go jako mężczyznę i niewiastę, do miłości. I dalej jest on zaproszony do tego, by żył w jedności z Bogiem, by tym samym, tak możemy to powiedzieć, dążył do świętości, by jasno widział cel, do którego zmierza, czyli ten, by być jedno z Bogiem, by razem małżonkowie osiągnęli zbawienie. To jest istotna, najistotniejsza sprawa, czyli znać to, co możemy określić mianem powołania, to, co to odnosi się do małżonków, do mężczyzny i niewiasty, do męża i żony, by razem osiągnęli świętość. To jest największa wartość, to jest to dobro wspólne, które w tym wymiarze duchowym mogą osiągnąć, co więcej, są zaproszeni do tego, by je osiągnąć. I myślę, że od tego trzeba rozpocząć, ponieważ tak, te propozycje, o których pan Leszek przed chwilą wspominał, z którymi stykamy się na co dzień, te propozycje szczęścia, różnie rozumianego, one często są pokazywane tylko w pewnym jakimś tam wąskim wymiarze, a chodziłoby o to, by zobaczyć jasno, wyraźnie cel. Chodziłoby również o to, by małżonkowie podjęli to konkretne wyzwanie dążenia do świętości, razem, iść przez życie, ale nie tylko on i ona, jeszcze tutaj z otwarciem się ich wzajemnym na działanie łaski Bożej, na przyjęcie darów Bożych. Oczywiście to wymaga ich wielkiej otwartości na działanie tejże łaski Bożej. Dalej wymaga otwartości na siebie nawzajem. Oni na siebie nawzajem muszą być otwarci. Kiedy przyglądam się młodym ludziom, którzy wchodzą w życie małżeńskie, początek jasne, jest uroczy, widać jak ci ludzie są zapatrzeni w siebie, jak bardzo darzą siebie wielką sympatią, obdarzają się uczuciem wielkiej serdeczności, ale jednocześnie zauważyć można już pewne symptomy i przejawy różnic zdań. I tutaj zaczynają się wzajemnie szlifować, docierać. I to też jest swoistego rodzaju dobrem wspólnym. Razem idą przez życie, razem uczą się siebie, razem podejmują konkretne wyzwania, by być blisko siebie, by wzajemnie sobie pomagać. Nie po to, by moje było zdanie najważniejszym, by moje ego postawić na pierwszym miejscu, ale by nieco szlifować to ego, by wyjść naprzeciw temu drugiemu człowiekowi, by pomóc temu drugiemu człowiekowi we wzrastaniu. A to wymaga takiego, można powiedzieć, i obumierania. Doświadczamy tutaj miłości, która jest swoistego rodzaju ofiarą, która również jest, może niektórzy nawet nie lubią tego słowa, jest krzyżem. Tak, ale nie bójmy się też tego słowa użyć, bo taka jest prawda. Jeśli mówimy o prawdziwej miłości, to właśnie ta miłość jest miłością ofiarną, a miłość ofiarna, no, ona wiąże się z krzyżem. Zresztą warto zauważyć, że przecież miłość Chrystusa do nas na tym polegała, że On oddał za nas swoje życie i oddał je na krzyżu. Ofiarował się za nas, dał siebie całego dla nas. I tu w życiu małżeńskim ma rzecz wyglądać w sposób podobny. Mają wzajemnie się ofiarować, mają wzajemnie sobie pomagać, mają przezwyciężać różnego rodzaju małości, trudności, tak by coraz bardziej zbliżać się do siebie, tak by pomiędzy nimi była jedność, tak by byli rzeczywiście faktycznie znakiem Bożej miłości tutaj na ziemi. I teraz z czym to jeszcze się wiąże? Jeśli taki sposób podchodzą małżonkowie do życia, widząc jasno cel, do którego zmierzają. Ojczyzna nasza jest w niebie, świętość w codzienności, dążenie do świętości, to jest ta droga, którą mają pójść, bo i tą drogą chcą się zbawić, chcą doświadczyć już szczęścia tutaj, bo to jest możliwe. To jest możliwe. To dążenie do świętości i doświadczanie nieba, doświadczanie Boga tutaj na ziemi jest już możliwe. I co więcej, są do tego wezwani i zaproszeni. I tym samym, otwierając się na siebie, współpracują z Bogiem samym w przekazywaniu życia. Z miłości i dwojga pojawia się ktoś trzeci. Może być ktoś czwarty, piąty, szósty, siódmy. Z miłości ich dwojga. I teraz w tym klimacie, kiedy dzieci wzrastają, wzajemnej właśnie widząc tę wzajemną ofiarność, życzliwość, zapieranie się samego siebie, walczenie z własnym egoizmem, dawanie swojego własnego czasu dla drugiego. No, przykład ojca, przykład matki, jasno pokazane pewne granice, wskazanie pewnych kierunków. To jest pewne dobro wspólne, już nie tylko samych małżonków, ale całej rodziny. I tego, to jest, myślę, że ta baza wyjściowa i to jest pewien fundament, od którego powinniśmy wyjść. I może tyle tytułem wprowadzenia.
Dziękuję bardzo. Wprowadził nas w temat ksiądz dr Andrzej Pryba. Budowanie dobra wspólnego w rodzinie. Małżonkowie teraz mają głos.
Ksiądz wspomniał, że takim zasadniczym celem, tym największym dobrem rodziny jest uczynić człowieka szczęśliwym. Oczywiście pojęcie szczęście jest pojęciem bardzo szerokim. Odnosi się do naszego doświadczenia, które jest naszym udziałem tutaj na ziemi, ale oczywiście jego spełnienie jest w niebie. Dlatego też w tej trosce o dobro wspólne z jednej strony powinniśmy pamiętać o tworzeniu tego dobra właśnie w wymiarze, nawet czysto takim materialnym, ale cały czas powinniśmy pamiętać o tym, co jest celem życia człowieka, bo tak naprawdę tutaj cel życia człowieka i dobro, które tworzymy w małżeństwie, to są dobra tożsame, to są dobra identyczne. Małżeństwo jest sakramentem, jest powołaniem, jest, można powiedzieć, dla pewnej kategorii osób najlepszym sposobem na uświęcenie, jest najlepszą i najkrótszą drogą do dojścia do domu ojca. Oczywiście rodzina wyposażona jest w ogromne kompetencje. Te kompetencje zapisane są w sakramencie małżeństwa, właśnie w powołaniu. Małżeństwo, o czym często słyszymy, definiowane jest w sposób następujący, że jest to wspólnota życia i miłości. Tutaj takim dobrem największym, dobrem, które raz jest dobrem rodziny, ale automatycznie się właściwie staje dobrem dla całego świata, jest wspólnota, jest tworzenie pewnej komunii osób. Takie określenie również w tym przypadku stosujemy. Dobrem takim rzeczywiście ewidentnym jest to, że dwoje ludzi, którzy właściwie czasami pochodzą z kompletnie różnych środowisk, nagle stają się jednością, stają się wspólnotą, tworzą pewien dom, prawda? Tworzą środowisko. My wiemy, że tak naprawdę wielkie dzieła zawsze rodzą się we wspólnotach. Prawda? Chrystus, który zakłada Kościół, najpierw tworzy wspólnotę. Radio Maryja, które działa, może się rozwijać dzięki temu, że istnieje wspólnota, którą nazywamy rodziną Radia Maryja. Także stworzenie wspólnoty rodzinnej, pozwala nam rozwijać jakby kolejne atuty rodziny, to jest miłość i odpowiedzialne rodzicielstwo, miłość i życie. To są te elementy, w których rodzina realizuje się w stopniu, byśmy powiedzieli, najdoskonalszym.
Może tak bardziej konkretnie i bardziej życiowo. Należałoby tutaj poruszyć tego rodzaju sprawy, jak na przykład to dobro wspólne, budowanie dobra wspólnego, co tutaj Zenek tak bardzo delikatnie już zauważył, to budowanie tego dobra materialnego. Oczywiście my musimy jako rodzina gdzieś mieszkać, trzeba urządzić dom, trzeba gdzieś pracować, trzeba utrzymać również dom, jedzenie, ubranie i tak dalej, i tak dalej. Ale tak jak już to tutaj przed chwilą było i przez księdza, i przez mojego męża wielokrotnie powiedziane, dobro wspólne rodziny to przede wszystkim jednak dobro to duchowe. I często niestety dzisiaj rodziny o tym zapominają, a to jest chyba właśnie to, na co należałoby położyć tutaj największy nacisk. Aby móc budować dobro duchowe, trzeba również przecież zadbać o dobro fizyczne w rodzinie. Przecież małżonkowie wtedy mogą być, że tak powiem, w pełni sobie oddani, jeżeli również dbają o swoje zdrowie wzajemnie, o siebie i o swoje zdrowie, aby małżonkowi móc jak najlepiej pomagać w życiu, pomagać dzieciom i także dbanie o nasze zdrowie również jak gdyby jest dbaniem o wspólne dobro rodzinne. Budowanie dobra wspólnego to również budowanie naszych rodzinnych zwyczajów, które przecież nie biorą się z powietrza, ale wynikają jak gdyby z tego, w czym każdy z małżonków wyrósł. I tutaj ksiądz wcześniej również powiedział, że no jesteśmy tymi szczęśliwcami, którzy wyrośli w rodzinach, gdzie panowała miłość, gdzie rodzice wzajemnie się szanowali. Ale no, nie tylko takie rodziny potrafią nauczyć człowieka miłości. W każdym razie należy pamiętać o tym, że to, co my wnosimy do naszej rodziny, wynika bezpośrednio z naszych doświadczeń, właściwie od naszego dzieciństwa. I budując to dobro wspólne, nie budujemy my tego dobra wspólnego sami jako małżonkowie. Przychodzą na świat dzieci i te dzieci nie są naszą jakąś własnością, tylko my prowadzimy te dzieci, wprowadzamy je w życie, pamiętając o tym, że są to również ludzie, może i mali na początku i niedoświadczeni, ale ludzie, którym należy się szacunek, ludzie, którzy również powinni mieć wkład w budowanie tego naszego rodzinnego szczęścia. I tutaj myślę, że należałoby wspomnieć taki problem jak dawanie sobie wzajemnie w rodzinie czasu. My bardzo często, dzisiaj są takie czasy, że właśnie jest albo komputer, albo telewizor, dzieci dostają MP3, wkładają sobie słuchawki do uszu, nie słuchają innych, nie tylko dzieci, ludzie po prostu, dorośli również, mają swój świat. Natomiast to dobro wspólne budować można wtedy, kiedy ma się wzajemnie dla siebie czas. Kiedy poświęca się jakieś swoje nawet rzeczy, swoje sprawy dla całej rodziny. Kiedy ma się czas na to, żeby usiąść spokojnie przy stole, porozmawiać, żeby zapytać, co słychać, żeby porozmawiać na czasami bardzo trudne tematy, żeby omówić różne problemy i nas dorosłych, i problemy dzieci. Takie rozmowy mogą się przecież toczyć i w wielu rodzinach się toczą, w tych tak zwanych rodzinach wielopokoleniowych, gdzie problemy pomagają rozwiązywać mądrzy dziadkowie, ciocie, wujkowie, kuzyni, bracia, siostry. I ta wspólnota rodzinna przecież wcale nie musi zawężać się tylko i wyłącznie do kilku osób, do rodziców i dzieci. Należałoby zwrócić tutaj również uwagę, ja może tak o bardzo wielu rzeczach mówię, ale chciałabym właśnie tak bardzo różnorodnie tutaj spojrzeć na problem budowania tego dobra wspólnego w rodzinie. Należałoby zwrócić uwagę również na tworzenie tych relacji wewnątrz rodziny, na zwrócenie uwagi na to, że rodzeństwo wzajemnie przecież wpływa na siebie. I tutaj ten dialog jest bardzo wszechstronny, wielostronny. Dzieci przecież też wnoszą tutaj olbrzymi wkład, mogą wnosić olbrzymi wkład w rodzinę. Jeśli chodzi o rodziców, powinni pamiętać o tym, że należy uczyć młodych ludzi poszanowania dla nie tylko osób dorosłych, starszych, dla dziadków, pamiętając o wszelkiego rodzaju świętach, rocznicach, uroczystościach, ale należy też jakby wpajać młodym ludziom pamiętanie o na przykład świętach narodowych, tutaj ze zwróceniem uwagi na, tak ogólnie mówiąc, nauczanie patriotyzmu i miłości do ojczyzny, pokazywanie po prostu, że tu, gdzie się żyje, chociaż może być to małe miasteczko, jest również wiele piękna, na które bardzo często po prostu nie mamy nawet czasu zwrócić uwagi. Poszanowanie swojego nazwiska, kultury swojej rodziny, tradycji rodzinnych. I może to, co na koniec, bo się chyba trochę rozgadałam, budowanie tego dobra wspólnego nie jest jakimś elementem, które kiedyś się kończy dla konkretnej rodziny. Właściwie przez cały czas to budowanie istnieje, całe nasze życie. Tutaj takie sformułowanie przychodzi mi do głowy, wieczne budowanie, dlatego że my nie możemy w pewnym momencie się zatrzymać. Cały czas budowanie musi trwać, musimy cały czas starać się budować to wspólne dobro, pamiętając oczywiście o kierunku, że ten kierunek jest pionowy, po prostu wertykalny, tam ku niebu, ku Panu Bogu.
Zabierali głos małżonkowie, państwo Elwira i Zenon Chojnacy. No dobrze. Powiedzieliśmy, co powinno być dobrem wspólnym rodziny. Może jeszcze skonkretyzujmy narzędzia, to, co mamy do dyspozycji, żeby to dobro budować, nazwijmy to po kolei. Może jeżeli zacznijmy od spraw duchowych, o tej drodze do nieba, o której mamy pamiętać, o budowaniu świętości. Czyli nie obejdzie się bez Kościoła. Nie obejdzie się bez Kościoła i bez sakramentów.
I tutaj dla małżonków tak. Sposób szczególny, prawda? Sakrament małżeństwa, którym winni tutaj żyć. To jest ta baza wyjściowa, prawda?
No właśnie, że nie jest to na kociołapę z przeproszeniem, tylko jest to małżeństwo sakramentalne.
Sakramentalne, tak jest.
Jeżeli, prawda, już jesteśmy razem z Bogiem, chcemy żyć, to znaczy nie tylko od wielkiego dzwonu i święta raz około Wielkiej Nocy. Nie, ale jesteśmy
zaangażowani w życie Kościoła, w życie wiary i wtedy ważnymi są również inne sakramenty. Sakrament Eucharystii, sakrament pokuty, które są takim uzupełnieniem i dopełnieniem i takim tymi sakramentami w drodze człowieka, dla jego umocnienia, prawda, oczyszczenia, a jednocześnie umocnienia. Sakrament Eucharystii, który wypełnia łaskami. Jezus sam obecny jest pośród nich, małżonkach. To daje im siłę do tego, by mogli żyć tym sakramentem, tym, który trwa, który nie tylko wydarzył się w jednym momencie i już się wszystko zakończyło, tylko że on po prostu trwa, że będą na tej drodze mogli się umacniać.
Są rodziny, są małżeństwa, które się kochają, które widać, że patrzą z miłością na siebie, a są takie, które z trudem się opanowują, żeby na siebie nie warczyć. Też takich jest dużo. No i mówi się, no o tym to się udało, a to jest proza życia normalnie, że on mówi o niej stara i tym podobne, prawda? Czy ucieka z domu przy każdej okazji w różne strony, już nie będziemy wymieniali tych stron, byle tylko nie być ze swoją żoną, która jest okropną jędzą według niego. Ale to, co właśnie ksiądz tutaj powiedział, co można by nazwać łaską stanu, ponieważ ludzie nie potrafią czerpać z łask stanu, właśnie sakramentu małżeństwa, dlatego nie dają rady, bo małżeństwo to nie jest sprawa na ludzkie siły. To jest, musi tutaj wkroczyć Pan Bóg ze swoją łaską, ze swoją pomocą, bo przeciwności jest mnóstwo. Oczywiście, że jest mnóstwo.
Każda para małżeńska przeżywa takie trudności, przeciwności. To jest jasne. I to nie jest tak, że ktoś, jeśli wszedł na drogę życia sakramentu małżeństwa jest i teraz żyje tym sakramentem. Ja już nie mówię, że on tylko w sposób zewnętrzny uczestniczył w tym wydarzeniu, ale rzeczywiście żyje tym sakramentem, nie jest również pozbawiony trudności i przeciwności. Jasne. To jest ciągłe wyzwanie. Do tego, by pracować nad sobą, by otwierać się na łaskę Bożą, by otwierać się nawzajem na siebie i przekraczać siebie, prawda? To jest to konkretne wyzwanie. I myślę, tu małżonkowie mogą to potwierdzić, że to nie jest tak, że to nagle ni stąd, ni zowąd się tak stało, że państwo doszli do tego, do czego doszli dzisiaj po 20 latach wspólnego życia. Że to kosztowało, że to był pewien trud, pewien wysiłek, ale to ja nie chcę tutaj mówić tylko w kontekście takim, że mówimy o jakimś trudzie, tylko że człowiek jest już taki uciemiężony i utrudzony, prawda? Ale że chodzi o to, że to daje niesamowitą satysfakcję, tak mi się przyglądając się też i wam, daje pewną satysfakcję, kiedy z perspektywy udało wam się pokonać. Wam, nie tylko wam, jest przecież takich małżonków bardzo wielu.
Co państwo na to?
Ja myślę, że każdy turysta, który wspina się, który chodzi po górach i tak dalej, łączy dwie rzeczy. Z jednej strony chodzenie po górach jest związane z jakimś trudem, natomiast satysfakcja jest niesamowita. I tutaj myślę, że stosując pewną analogię, można powiedzieć, że dzieje się podobnie w małżeństwie, a wracając do sakramentu małżeństwa i tutaj do takiego sformułowania, że jakby sam sakrament małżeństwa jeszcze niczego nie rozwiązuje, prawda? Potrzebna jest współpraca z łaską. Sądzę, że często popełniamy jeden błąd. Oczywiście sakrament to jest dar od Pana Boga. Szczególny dar dla tych dwojga. To jest swego rodzaju prezent, który Pan Bóg daje człowiekowi, ale człowiek może zachować się różnie wobec tego prezentu. Czy może rozpakować i może z tego prezentu korzystać? Może zostawić nierozpakowane, prawda? On gdzieś potencjalnie tkwi. Pytanie, czy my chcemy z tego korzystać.
Trudno nawet się tym ucieszyć w tym momencie.
Trudno się ucieszyć. Ja powiem więcej, ten, który daje ten prezent, może się w jakimś sensie nawet poczuć
zostawiony na boku.
Zostawiony na boku.
Ja myślę, że jest to kwestia też odpowiedzialności. Przecież nawet papież tutaj mówi, miłość i odpowiedzialność łączy te dwie rzeczy. To nie jest, znaczy miłość nie jest tylko takim skowronkowym uradowaniem się jakimiś tam, że jest mi dobrze, jest mi wspaniale, jestem szczęśliwy, prawda? Łączy się to z odpowiedzialnością w życiu człowieka. Jeżeli ktoś podchodzi odpowiedzialnie do sakramentu małżeństwa, to zdaje sobie sprawę z tego, no musi sobie zdawać sprawę z tego, że faktycznie po ludzku rzecz biorąc, ogień i woda nie mogą ze sobą istnieć razem, prawda? Natomiast tutaj dwie różne rzeczywistości, dwie istoty o różnych charakterach chcą żyć ze sobą. Jeżeli ja chcę żyć z drugą osobą, która jest ode mnie przecież różna, bo psychika kobiety i mężczyzny właściwie te psychiki mają się ze sobą, mają się dopełniać, ale są różne i to trzeba wypracować, a wypracowywanie trwa właśnie przez całe życie i może być wtedy owocne, kiedy robi się to, znaczy kiedy ma się poczucie właśnie odpowiedzialności za ten dar, który trzeba szanować i nad którym trzeba ciągle pracować.
Teraz ta odpowiedzialność będzie polegała na tym, że jeżeli czujemy, że mimo naszych wysiłków, starań, jednak jest źle. Naszym zdaniem jest źle, bo mogłoby być lepiej. Mhm. Wobec tego oczywiście nie pomijając środków podstawowych, że żona da jeść mężowi, a mąż przyniesie pieniążki na życie i postara się, żeby w mieszkaniu było odmalowane i podłoga bez dziur, prawda, i nie kapało ze sufitu, że sięgamy po środki właśnie Boże, a więc częściej na mszę świętą, częściej do Komunii Świętej. To tydzień temu też właśnie na audycji związanej z przeżywaniem rekolekcji dla małżeństw, gdzie msza święta jest codziennie, możliwość korzystania z Eucharystii codziennie. Jak o ileż łatwiej nam, małżonkom, przeżywać w pewnym sensie trudy rekolekcji, bo jest to, są pewne zadania stawiane przed nami. Oprócz różnych wspaniałych chwil są i zadania, które trzeba podjąć, choćby intelektualnie, choćby na kolanach trochę też. Ale z Bożą pomocą to przychodzi lekko. Gdyby tak sobie pomyśleć, takie rekolekcje w ciągu roku pracy niemożliwe do przeżycia. Natomiast jeżeli my codziennie korzystamy akurat właśnie z sakramentu Eucharystii, pod bokiem jest ksiądz, możemy szybko iść do spowiedzi, jeżeli taka potrzeba zaistnieje, o ileż łatwiej właśnie z Bożą pomocą to pokonać. Ale trzeba zwrócić się do Pana Boga.
Panie Leszku, ale myślę w kontekście tego, co Pan powiedział, że szczęśliwi są ci małżonkowie, którzy mają wiarę, którzy podobnie przeżywają też, prawda, którzy podobnie przeżywają sakrament, którzy doceniają wartość tego sakramentu jednego, drugiego, trzeciego, dla których Eucharystia ma wartość i to ogromną wartość i cenią sobie bardzo, bardzo bycie na Eucharystii, uczestnictwo pełne w Eucharystii, przyjęcie Komunii Świętej. Nie zawsze jednak tak jest, nie? Nie zawsze jednak tak jest. I to jest, nieraz tak jest, że jedna strona jest zaangażowana, a druga strona jest gdzieś tam z tyłu, ktoś tam się zgodził i mówi, no tak, dobrze, niech będzie ten ślub kościelny, niech będzie sakrament, dobrze, no ja cię kocham, ja, dobrze, niech tak będzie, ale tak naprawdę ten ktoś tam jeszcze jest w tyle i jakby tego nie czuje, nie przeżywa tego w taki sposób pogłębiony, gdzieś jest daleko i tu się mogą pojawić, ja celowo, że tak powiem, wywołuję też ten temat, ponieważ i myślę, że pośród tak naszych słuchaczy, słuchaczy też będą właśnie tacy ludzie, którzy właśnie i w taki sposób to przeżywają i którym może być i trudno.
Mam okazję od czasu do czasu, właściwie nawet bardzo często, spotykać się z młodymi ludźmi, z narzeczonymi. Często rozmawiamy na tematy związane z przyszłością. Oczywiście wszyscy marzą o tym, żeby ich małżeństwo było wyjątkowo szczęśliwe, prawda, żeby zakończyło się pełnym sukcesem, żeby między sobą umieli rozmawiać ze sobą, prawda, żeby wytworzyła się jakaś nić porozumienia. Zadaję dosyć często wprost pytanie. Słuchajcie, czy rozmawiacie o Bogu, czy rozmawiacie o wierze. I rzeczywiście tutaj w tym momencie pojawia się swego rodzaju nawet konsternacja, no bo jak z dziewczyną rozmawiać o Panu Bogu, czy to właściwie wypada, czy... A przecież nie trzeba być filozofem, żeby stwierdzić, że istnieje ścisły związek między wiarą, czymś takim, co ja nazywam sukcesem małżeńskim. Tutaj możemy zerknąć do roczników statystycznych i okaże się, że małżeństwa, które regularnie uczęszczają do kościoła, które wspólnie się modlą, bo to
właśnie,
też są dwie ważne rzeczy.
Jeszcze o modlitwie.
Wspólnie się modlą, praktycznie się nie rozwodzą. Natomiast małżeństwa, dla których problem wiary, problem religii, problem Boga jest problemem odległym, w pewnym sensie można powiedzieć, jakby z góry skazują się na ogromne pokusy, jakby rezygnują z pewnego bogactwa, z którego mogliby korzystać na co dzień.
Tak, mówiliśmy o sakramentach. Teraz przejdźmy już na niwę domową. Właśnie, była wymieniona modlitwa. I może być oczywiście, że może ktoś modlić się w modlitwie osobistej. Żona w intencji męża, który jest dalej. Ale również w rodzinie może mieć miejsce modlitwa wspólnotowa. Co na ten temat by Państwo powiedzieli?
Staramy się i myślę, że jakoś to nam mniej czy bardziej wychodzi, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że taka modlitwa rodzinna jest bardzo, bardzo ważna. Codziennie wieczorem modlimy się z naszymi dziećmi wspólnie. Później jeszcze my modlimy się razem, sami.
W modlitwie małżeńskiej.
W modlitwie małżeńskiej. I widzimy, że dla naszych dzieciaków jest to o tyle ważne, że jeżeli tam no, są jakieś zawirowania wieczorem i właściwie no, mama czy tata nie mogą do tej modlitwy podejść, to właściwie ci młodsi szczególnie nie bardzo wiedzą, co mają ze sobą zrobić. Oni nie potrafią się spokojnie wtedy położyć do spania, bo no, czegoś im brakuje. I mimo, że no, najmłodszy ma 9 lat i być może nie rozumie jeszcze tej wiary tak, jak rozumie to osoba już bardziej dojrzała, co jest rzeczą naturalną, ale no, cieszymy się, że chcą się z nami modlić, że nie wstydzą się tego. Rano z kolei, ponieważ no, nas jest 6, wstajemy, każdy czasami tam na troszeczkę inaczej się porusza rano, ale też jeżeli tylko na przykład razem wychodzimy do szkoły czy do pracy, to w czasie drogi do szkoły modlimy się wspólnie, żeby też ten dzień jakoś tam poświęcić Panu Bogu, oddać Mu wszystko. I naprawdę zauważamy, że jest to niesamowita rzecz. Teraz w niedzielę, ponieważ no, dzieci mamy w takim różnym wieku, ta wspólna modlitwa w 6 osób nie zawsze nam wychodzi, bo nasi starsi synowie dosyć często jednak wieczorem modlą się samodzielnie, ale też w niedzielę szliśmy do kościoła całą 6 na jedną mszę świętą, bo tak to różnie to bywa, na różne godziny się wybieramy. Natomiast nasz najstarszy Kuba mówi, no, dzisiaj to fajnie, tak już nam się dawno nie zdarzyło, jak to przyjemnie pójść całą rodziną na jedną mszę świętą. Także są to rzeczy naprawdę ważne, które również dla dzieci, a czasami by się wydawało, że no, dla nich takie życie religijne to może być już nawet coś wstydliwego wręcz, prawda? Że wspólnie idą z rodzicami do kościoła. No.
Ale jak się to wprowadza od maleńkości,
to więc właśnie, to jest to po prostu naturalne i daje radość.
Wspomniała pani, że czasami jest problem, żeby klęknąć do wspólnej modlitwy i jeżeli między nami, małżonkami, coś jest. Jeżeli jesteśmy niepojednani, to nie można klęknąć. To byłaby fikcja, to byłoby udawanie. Wobec tego ważna sprawa pojednania. I właśnie nieuchronność, w cudzysłowie, modlitwy wieczornej, rodzinnej niejako wymusza na nas i na dzieciach, żebyśmy się nawzajem przeprosili. Dzieci patrzą oczywiście na rodziców najpierw. No, była sprzeczka. Wszystkie dzieci widziały i słyszały. I co dalej?
Tak, dzieci muszą też zaobserwować, muszą widzieć, jak mama, trudno jej to czasami przychodzi, jak mama przeprasza swojego męża, no i odwrotnie, prawda, jak tato no, korzy się w pewnym sensie przed swoją żoną. Jak to w ogóle się robi, dlatego że w ogóle przecież wiadomo, że przeproszenie kogoś jest trudną rzeczą, jest szalenie trudną rzeczą, tak samo dla dorosłego, jak i dla dziecka. Natomiast jeżeli dziecko widzi w domu, w jaki sposób rodzice się przepraszają, to ono również potrafi, wie, jak to zrobić, jeżeli widzi, że komuś robi przykrość czy krzywdę, potrafi przeprosić brata, siostrę czy kolegę.
A doświadczaliście czegoś takiego, że właśnie jak się jednacie i się obejmujecie i pocałujecie, to dzieciarnia leci z różnych kątów i rzuca się na was, że też się obejmuje i wszyscy się skaczą z radości, wszystkie dzieci?
Ja powiem wprost, specjalistą od tego typu zachowań jest nasz Bartek, średni syn, który rzeczywiście przytula się, potrzebuje takiego, już myślę, że każde z dzieci potrzebuje takiego przytulenia, siadania na kolanach. Jedno słowo jeszcze tutaj jakby uzupełnienia. Współcześni specjaliści od budowania relacji międzyludzkich wypracowali taką zasadę, która brzmi mniej więcej tak. Nie odwlekajmy rozwiązania problemu. Rozwiązujmy to możliwie jak najwcześniej, a przecież wystarczy zerknąć do Biblii, żeby przeczytać przepiękne zdanie. Niech nie zachodzi słońce nad zagniewaniem waszym. Właściwie to, co my dzisiaj, o czym dzisiaj mówimy, że jest to jakieś osiągnięcie współczesnej psychologii, tak naprawdę Biblia daje nam to za darmo.
I jeszcze chciałbym jeden aspekcik tego, powiedzmy, narzędzia do budowania dobra wspólnego. małżonkowie już mają tą wizję, wiedzą, którą drogą iść, jak należy. Ale dzieci rosną, dzieci mają, każdy ma w swoim wieku swoje problemy i często z nami się nie zgadzają i między sobą często się nie zgadzają. No, są różnego rodzaju wymagania czy żale, że ten to tak, a ja to inaczej, to ja mogę, to ktoś inny tego nie może. I dlatego ważną sprawą jest, żeby ze sobą rozmawiać. Dobrze jest usiąść co jakiś czas przy stole, gdzie każde z dzieci mogłoby wypowiedzieć się, co mu się podoba, a co mu się nie podoba. W naszej rodzinie tata zapisuje wszystkie uwagi i potem rozważamy, co jest tym dobrem wspólnym, a co nie jest. Z czego powinniśmy zrezygnować właśnie w imię budowania dobra wspólnego, no bo tu nie można hodować indywidualizmów. Oczywiście, jeżeli kogoś boli ząb, to trzeba z tym indywidualnie iść do dentysty. A ktoś inny ma krzywy kręgosłup, no to więcej musi chodzić na pływalnię na przykład, prawda? Więc to są indywidualne pewne sprawy. Natomiast jeżeli chodzi o generalny kierunek naszego życia małżeńskiego, rodzinnego, który ma służyć budowaniu, kroczeniu po drodze do nieba, musi wyeliminować wszystkie na przykład złe rzeczy, złe zachowania, a dzieci to przynoszą ze szkoły, z przedszkola, pragnienia, które nie są dobrymi pragnieniami. I właśnie, czy w takim dialogu rodzinnym to jest do przeprowadzenia, czy nie jest do przeprowadzenia, i to nie w taki sposób, że tata jest satrapą i rządzi i mówi, tak ma być i nie ma dyskusji właśnie. Czy to się da? Da się z dziećmi rozmawiać? Proszę bardzo.
U nas nie ma czegoś takiego, że siadamy z kartką i zapisujemy. Natomiast jeżeli tylko jest jakaś potrzeba, to staramy się po prostu od razu rozmawiać. Zresztą szczególnie nasi starsi synowie, Kuba i Bartek, zdając sobie z tego sprawę, no i mając jakąś taką potrzebę, bardzo często sami jak gdyby urządzają takie spotkanie. Chodźcie tutaj, usiądźcie, tu włączymy najwyżej cichutko muzykę, telewizor wyłączony, chodźcie tu porozmawiamy, co słychać i tak dalej. Tutaj ktoś ma jakiś problem, trzeba ten problem rozwiązać. I no, nie jest czasami łatwo, że tak powiem, znaleźć wytłumaczenie jakiegoś problemu, ale myślę, że właśnie tego rodzaju rozmowy, gdzie nie tylko właśnie tata ma tutaj głos taki właśnie surowy, decydujący, czy ja jako mama, ale również oni mogą się wypowiedzieć i muszą się wypowiedzieć, no bo jeżeli my nie będziemy znali potrzeb naszych dzieci, nie będziemy znali ich problemów, ich podejścia do jakiegoś tam problemu, no to nie będziemy umieli też właściwie reagować, prawda? I mówić, że powinno być tak, a nie inaczej. I oczywiście tak myślę, że jak w każdej rodzinie, a szczególnie w takiej rodzinie, gdzie jest kilkoro dzieci, zawsze są jakieś problemy tego typu, bo ten brat może to, a ja jeszcze tego nie mogę, albo on coś dostał, a ja tego nie mam. Ale no tutaj właśnie jest olbrzymie pole do takich rozmów. My z mężem też tak żeśmy postanowili w domu, ponieważ no mieszkamy w domku i tych pokoi kilka jest, ale kiedy rozkładaliśmy, że tak powiem, sposób zamieszkania poszczególnych pomieszczeń, to sobie pomyśleliśmy, że nasi chłopcy będą mieszkali po dwóch. Właśnie po to, żeby nie być samemu, żeby poznać wzajemnie swojego brata jak najmocniej, no bo właściwie przyjdzie taki czas, nasz najstarszy syn ma 18 lat, za rok będzie zdawał maturę i za rok no, wyfrunie z domu najprawdopodobniej na studia poza domem i już go zabraknie i już nie będziemy mogli być z nim tak naprawdę spokojnie non-stop. A jednak jeżeli jest za małe mieszkanie, to jest dla rodziny źle. Ale jeżeli ono jest za duże i każdy się zamknie w swoim kątku i w swoim pokoiku, to też, no niestety, rozbija to dobro wspólne. Nie ma tej wspólnoty.
Jeszcze bym tylko tutaj króciutko dodał do tych rozmów naszych i szukania tego dobra wspólnego z dziećmi, że nie zawsze znajdujemy rozwiązanie, nie zawsze znajdujemy odpowiedź na wszystkie pytania, na wszystkie problemy, które dzieci nam stawiają, i nie jest żadnym wstydem przyznać się do tego, że w tej chwili tego nie wiem, ale słuchajcie, ale mamy Ojca i tu widzicie, jest krzyż, obrazek, zapalamy świece, wspólnie się modlimy, czy dziesiątku ruszańca, czy przeczytamy fragment Pisma Świętego, czy systematycznie to Pismo Święte z dziećmi po akapicie rozważamy w trakcie modlitwy naszej wieczornej, i wiemy i pokazujemy dzieciom, nie wiesz, to klęknij i się módl. Pan Bóg da ci światło, da ci rozwiązanie, albo powie, że w tym momencie to nie jest ważne, coś innego jest ważniejszego, o czym wszyscy zapomnieli, i to jest coś wspaniałego.
Jeszcze jedno zdanie, jeśli chodzi o dialog rodzinny. Uważamy, że dialog rzeczywiście jest takim podstawowym dobrem każdej rodziny. Rodzina, która nie rozmawia, właściwie, myślę, przestaje istnieć w takim dosłownym tego słowa znaczeniu. Oczywiście my wiemy, że dialog w rodzinie ma wymiar nie tylko werbalny, ale również pozawerbalny. To my mówimy ciałem, mówimy gestem, obserwujemy zachowanie jednego, drugiego, trzeciego dziecka, prawda? I mówiąc krótko, jakby po zachowaniu pewnych rzeczy się domyślamy. Oczywiście my potrzebujemy, by to dziecko jakby odkryło się, żeby rzeczywiście dotrzeć do problemów, z którymi się boryka, ale ja w tym miejscu jakby namawiam do takiej wrażliwości, do tego, by rzeczywiście obserwować nasze dzieci, bo one swoim zachowaniem też nam wiele mówią.
Pomagają nam się rozwijać. Zmuszają nas do tego, byśmy wzrastali.
Tak, mało tego, wychowują nas po prostu. Wzajemnie my w rodzinie się wychowujemy. My
to są wychowawcy,
dzieci,
wymagający
nas.
I to bardzo wymagające.
Czyli dzieci są darem.
Oczywiście.
Pod każdym względem. Drodzy Państwo, naszymi gośćmi są Państwo Elwira i Zenon Chojnacy oraz ksiądz dr Andrzej Pryba.
I teraz zapraszamy Was, drodzy słuchacze, do włączenia się w naszą rozmowę. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 655-23-55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 655-23-56, kierunkowy 056. Telefony dla słuchaczy z zagranicy 655-23-33 i 655-23-66, kierunkowy 004856.
Dziś w audycji dla małżonków i rodziców mówimy o budowaniu dobra wspólnego w rodzinie. Tak jak myślałem, pojęcie dobra wspólnego jest mało obecne w świadomości. Jak dotychczas jeszcze żaden telefon nie dzwoni, a bywa, że się urywają. To znaczy, że właśnie, co to jest to dobro wspólne i czy warto się w ogóle tym zajmować, kiedy jest tyle ciekawych programów, tyle różnych technicznych nowinek, z którymi człowiek się jeszcze nie zapoznał i nigdy się nie zapozna. Tyle wiadomości w internecie i nigdy ich nie przeczyta wszystkich i nie ogarnie swoją świadomością. A obok jest człowiek, który jest głodny naszego kontaktu z nami, który chce z nami porozmawiać, który kocha nas, a my o tym nawet nie wiemy. Tylko traktujemy go z góry, bo jesteś małym dzieckiem. Zrób to, wynieś to, czemu się nie uczysz? No właśnie. Czas poświęcony sobie nawzajem, szczególnie czas przed zaśnięciem dziecka, małego dziecka w szczególności. Usiąść i pobyć dzieckiem. Na pewno będzie jakieś pytanie, na pewno będzie jakieś zwierzenie. Ma to miejsce w rodzinie?
Musi mieć miejsce, bo nie wyobrażam sobie, żeby normalna rodzina mogła bez dialogu, bez komunikowania się w ogóle istnieć, funkcjonować. Sądzę, że rozmowa na temat, który został dzisiaj zaproponowany, jest o tyle ważna, że tak naprawdę dobro każdej rodziny jest dobrem dla całego świata.
Mamy telefon.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Barbara z Opolskiego.
Prosimy, pani Barbaro.
Jestem tak wzruszona, proszę mi wybaczyć, bo z radości po prostu słucham wszystkie audycje i wiem, że każda jest bardzo ważna i wszystko, a rodzina to jest poświęcenie się dla drugiej osoby. Dla dzieci, dla rodziców, dla wszystkich. Nie myśleć o sobie, tylko myśleć o drugiej osobie, by jej było dobrze. Mm-hmm. Tak bynajmniej ja to uznaję i mój mąż też.
Tak jest. To jest pani świadectwo. Myśleć o drugim, a nie o sobie. To jest bardzo ważna myśl.
Dziękujemy pani.
O dobru drugiego człowieka, prawda? O dobru drugiego. Myślę, żeby żeby ten ktoś doświadczał dobra. Nie? To jest to. Chcę dla niego jak najlepiej. Chcę, żeby jemu się dobrze darzyło. Nie? To jest właśnie to. Oczywiście może być to nieraz różnie przeżywane, nie? I różnie rozumiane. Ale jeżeli małżonkowie się poznają, są coraz bardziej, podejmują dialog, zbliżają się do siebie, przełamują właśnie to wspomniane już tutaj ego i dają siebie dla drugiego. To jest właśnie to.
Wtedy jest szczęście. I wtedy przeżywają szczęście. Nie zaspokajanie swoich zachcianek, tak tylko dbanie o dobro drugiego.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówił Łukasz z Wrocławia. Oczywiście, znaczy dla mnie oczywiście, bo ja akurat wiem, czym jest dobro wspólne, tak od strony definicji, czyli troska o pełny rozwój osobowy każdego człowieka. Ale ja chciałem może powiedzieć coś innego. Chciałem podziękować Państwu, którzy są w studiu, za świadectwo, ponieważ nie wiedziałem dlaczego, ale tak mi się wydawało, że Państwa głosy są jakoś dziwnie mi znajome. I w końcu sobie przypomniałem, Państwo byli w Radiu Maryja 18 sierpnia 1998 roku, też na audycji dla małżonków, i ja jeszcze jestem młodym człowiekiem, sam rodziny jeszcze nie mam, ale tamte świadectwo akurat się wtedy audycji nagrywałem. No, dla mnie było, no, duże wrażenie na mnie wywarło i słuchałem tej audycji nieraz. Miło Państwa znowu słyszeć. Chciałbym bardzo podziękować za świadectwo.
Gorąco pozdrawiamy.
No, dziękujemy bardzo. Jesteśmy wzruszeni po prostu. Miło coś takiego usłyszeć, chociaż... Dzięki.
Mamy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maria.
Nie będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieku. Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Myszek z Nagasoku. Ja akurat jestem żonaty już 31 lat. Mam wspaniałą żonę. Mamy wszystkie dzieci. Mamy dwoje wnucząt. I naszym jedną zaletą, którą mamy między sobą, zrozumienie między sobą i jedynie rzeczą, jaką jest, to jest dialog między nami, między mną a żoną przez tyle lat. Kiedy dzieci idą spać, my sobie siadamy we dwójkę, rozwiązujemy wszystkie sprawy, dyskutujemy. I przez tyle lat, że się po prostu jeszcze nigdy nie kłócili, to tak trochę dziwnie brzmi, ale ten system, który po prostu mamy ze sobą, jest bardzo fajny. Moja żona jest katechetką, bardzo fajną kobietą. Przede wszystkim prowadzi dom starannie. Ja po prostu dbam o to, żeby w tym domu niczego nie brakowało. Ona po prostu to szanuje. I jeżeli na przykład ta druga osoba, z którą się po prostu zawiązało ten związek, potrafi mi taką samą miłością odpowiedzieć, jaką ja ją darzę, to jest jakiś kierunek, żeby po prostu to we dwójkę musimy pielęgnować, bo żenić się to każdy głupi potrafi. Ale po prostu tą reżyserkę napisać do tego całego spektaklu życia, jedyną podstawą jest chyba tylko wiara w Boga i kiedy razem idziemy wszyscy całością do kościoła, kiedy się zbieramy na uroczystościach świątecznych, rodzinnych. Jest to po prostu dopiero widać, a jeżeli aż to tak cała rodzina żyje z jedną tą wiarą, którą po prostu od maleńkości wszczepili nam nasi rodzice, my przekazujemy swoim dzieciom, wnukom. To jest chyba tylko taka podstawa, wiara Boga, która trzyma. Kiedy się razem wieczorem klęka do pacierza, a kiedy rano się staje, też się klęka do pacierza, we dwójkę przychodzą dzieci, widzą, że rodzice się modlą, to chyba jest taki dobry wzór, żeby po prostu to wszystko przenosić na młodsze pokolenie. Myślę, że dialog między mężem i żoną, nie tylko w sprawach, które się podobają, które się nie podobają. Kiedyś przecież byliśmy też młodzi i wiadomo, żeśmy się docierali, ale nie było tak, że ja się nie odzywam do niej, czy ona do mnie. Tylko po prostu siadamy we dwójkę, rozmawiamy. Słuchaj, ty robisz to tak, tak i tak i tak. Słuchaj, gdybyś to robiła tak i tak, może to byłoby lepiej. Może tego. My razem we dwójkę musimy przecież do tego kompromisu dojść. I to jest właśnie to, że po prostu tylko wspólnym dialogiem, wyciąganiem wspólnych wniosków z danych sytuacji dochodzimy do wszystkiego. I 31 lat żeśmy przeżyli z żoną i naprawdę jesteśmy naprawdę w takim dobrym związku. I teraz dzięki mojej żonie, pani kobiecie, która zafundowała mi pielgrzymkę do Ziemi Świętej i jedziemy właśnie po to, żeby tam w stanie galilejskiej odnowić te swoje śluby małżeńskie. Także pozdrawiam wszystkich gości i życzę wszystkim młodym, którzy po prostu zawierają związki małżeńskie, żeby naprawdę tylko dialogiem i spróbować zrozumieć tą drugą osobę i tylko tłumaczyć jedna drugiej, ty to źle zrobisz, a ja to, ale nigdy nie podnosić na siebie głosu. Tylko dobrym słowem. Czego nas uczył Jan Paweł II? Zło dobrym zwycięży. Trochę uśmiechu i do przodu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiamy pana i pana żony.
No bardzo, bardzo miło usłyszeć, jak mąż tak wychwala swoją żonę. No jest to po prostu niesamowite.
A jeszcze miło usłyszeć, że żona funduje wyjazd do Ziemi Świętej. Tak a propos tutaj pana wypowiedzi, ja bym sobie pozwolił na nieco taką odskocznię od dialogu, jakby samego dialogu małżeńskiego. Myślę, że wszyscy się zgodzimy z takim stwierdzeniem, że no, niedomagania współczesnego świata, jego dramat, mają swoje źródło w tym, że człowiek jakby doby obecnej nie potrafi nawiązywać relacji międzyludzkich, że zatracił umiejętność tworzenia tych relacji. Z jednej strony jest w nas jakieś ogromne pragnienie bycia z drugim człowiekiem, natomiast z drugiej strony jesteśmy tak bardzo jakby okaleczeni, że chętniej właściwie prowadzimy dialog poprzez komputer, prawda, z jakąś obcą osobą na gadu-gadu, niż w obrębie własnego mieszkania, własnego domu. Ja śmiem twierdzić, że gdyby ludzie potrafili ze sobą rozmawiać w rodzinie, ale nie tylko, poza rodziną także, sądzę, że takich tragedii jak 11 września, jak wojna w Iraku, właściwie takie rzeczy by nie miały miejsca. Tutaj zabrakło dialogu. Człowiek nie potrafi nawiązywać relacji z drugim człowiekiem.
A ciekawa sprawa, może nawiążę do tego, co pan powiedział. Uśmiechnęliśmy się wszyscy, że ożenić się każdy głupi może. O, to wcale nie jest takie oczywiste. To wcale nie jest takie oczywiste. Proszę państwa, proszę zwrócić uwagę, ilu dzisiaj ludzi żyje samotnie. Wcale nie dlatego, że odczytali, że to jest ich droga życiowa, tylko po prostu nie potrafią podjąć decyzji.
Albo boją się.
Prawda? Albo boją się. Czyli de facto, to już mówimy o przyczynach tego, ale nie potrafią podjąć decyzji, żeby być z kimś na stałe. Zdecydowali się być na stałe z kimś.
Odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Mówi Olek Wielkopolska.
Prosimy bardzo.
Już kiedyś się dodzwoniłem do audycji waszej, dzwonię ponownie. Temat ciekawy. Chciałem po prostu takie moje zdanie wyrazić, że dobrze, że jest audycja tego typu dotycząca rodziny, ponieważ w czasach dzisiejszych istnienie rodziny jest zagrożone, bo mówi się w mediach i w prasie, pisze się, że rodzina to jest również, kiedy dwóch mężczyzn wychowuje dziecko albo dwie kobiety wychowują dziecko, to nie jest rodzina, bo to nie jest zgodne z prawem naturalnym, nie jest to zgodne z prawem Bożym. Takie coś chciałem powiedzieć. Chciałem też powiedzieć dla wszystkich małżonków, którzy mają dzieci i wychowują dzieci i są zapracowani, bo czasy są takie, jakie są i trzeba po prostu pracować na rodzinę. Trzeba poświęcać wiele czasu na zdobywanie pieniędzy dla wyżywienia swoich dzieci, żeby nie zapomniały o tym, o czym niekiedy ja się na tym łapię, że moje dziecko przychodzi do mnie i mówi: tatuś, zobacz, coś narysowałam. A ja po prostu jestem tak zmęczony i jeszcze myślę o pracy i mówię: tak, 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 ładnie. I on, to moje dziecko widzi, że tatuś tak naprawdę nie patrzy na to, co ono zrobiło i może chce mi coś przez to powiedzieć, a nie zwracam na to uwagi. Proszę wszystkich, żeby doszli do takiego wniosku, że rodzina jest najważniejsza i po to pracujemy, i żeby żyć, ale nie tym życiem takim doczesnym, tylko żeby żyć życiem wiecznym, żeby dojść do tego życia wiecznego, i po to pracujemy, żeby te dzieci miały jakieś tam warunki życia, i to jest celem. Celem naszego życia jest wychowanie, również celem życia rodziców jest wychowanie dzieci. I po prostu proszę wszystkich młodych małżonków, którzy ciężko na pewno nieraz pracują, żeby utrzymać rodzinę, żeby pamiętali o tym, że trzeba zwrócić uwagę na to dziecko, które przychodzi.
Prawda, żeby nie zgubić tego, co najistotniejsze i najważniejsze. Dlaczego akurat ojciec pracuje intensywnie? No po to, żeby w tej rodzinie dobrze się działo, ale nie tylko właśnie. Często, no tak jest, spojrzenie mężczyzny jest takie, no żeby dobrze się działo, patrzy na to często z od strony właśnie tej materialnej, ten wymiar materialny ma takie wielkie znaczenie. On oczywiście ma duże znaczenie. Pani Elwira nam tutaj, odwołując się do konkretów, przywoływała te konkretne zasady i sprawy. Natomiast to świetna uwaga z pana strony tutaj pojawiła się. To jest niesamowicie ważne, żeby zatrzymać się, żeby chociaż przez ten moment właśnie być konkretnie z tym dzieckiem. Nie? Na ten moment być dla niego. Żeby ono czuło, że jest akceptowane, przyjmowane, że ojcu zależy na dziecku, na tym. Bo to jest ten element dialogu niesamowicie ważny i stanowiący o pogłębieniu więzi, dalej o tym, czy można mieć zaufanie do ojca, czy nie można mieć do rodzica zaufania. To jest to. Czy przyjdzie potem z jakąś inną sprawą konkretną, czy też już nie przyjdzie, ponieważ wiadomo, że akurat ojciec w to się nie angażuje, prawda?
Dziękujemy panu bardzo za
telefon. Ja myślę, jeszcze kwestią do powiedzenia, ponieważ jestem nauczycielem i spotykam się bardzo często z młodzieżą, która ma różnego rodzaju problemy, nie tylko w szkole, ale właśnie z samym sobą. I często te problemy właśnie biorą się stąd, że te dzieci nie czują zainteresowania ze strony własnych rodziców. I bardzo, bardzo dziękuję panu za to, że sam o tym myśli, że przypomina o tym innym rodzicom. Musimy być dla naszych dzieci, bo my jesteśmy dla nich właściwie najważniejsi. Oni poza nami w pewnym momencie świata nie widzą, a potem okazuje się nagle, że rodzice tracą kontakt i nawet nie wiadomo, kiedy to się stało. I nie mamy dziecka. Dziecko odchodzi z domu, odchodzi psychicznie od rodziców.
A mamy przekazać pewne wartości. I jak wtedy je przekażemy?
Słuchamy tutaj, Radio Maryja. Przepraszam, może telefon weźmiemy mamy. Telefon. Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tadeusz Olczyk z Radomska się kłania.
Prosimy bardzo.
Na początek wielką tutaj radość w sercu mam, bo obok mnie również całej tej audycji do tej pory wysłuchała moja małżonka Jerenka. I tak jeszcze raz na początek gorąco pozdrawiam gospodarzy programu i również jeszcze bardziej gorąco gości, których Państwo w tej chwili gościcie.
Dziękujemy bardzo.
Drogiego doktora Andrzeja, którego 5 lat temu gościliśmy w Radomsku w czasie Radomszańskich Dni Rodziny i drogich Elwirę i Zenka.
Witajcie.
Konkretnie z Elwirą chyba 2 tygodnie temu przez kilkanaście minut rozmawialiśmy o wszystkich naszych planach poprzednio wakacyjnych i tych, które w tym roku nas ewentualnie czekają. No cóż, kochani, temat niesamowity, piękny. Jestem z reguły gadułą i mógłbym tu bardzo dużo na ten temat powiedzieć. Powiem tylko tyle, że cały wzrost naszego małżeństwa duchowy rozpoczął się od kontaktu z domowym kościołem i z zobowiązaniami, które są wyniesione z ekip Notre Dame. I tutaj ukłon w stosunku do księdza doktora Andrzeja Pryby, opiekuna ekip Notre Dame i tak dalej. Powiem tak, że słowami naszego ukochanego Jana Pawła II, że czas ofiarowany Chrystusowi nigdy nie jest czasem straconym. Tak mówi Jan Paweł II. Czas to jest czas, który zyskujemy, aby nadać głęboko ludzki charakter naszym relacjom z innymi, naszemu życiu. Nasze relacje z innymi to przede wszystkim właśnie moja żona, moje dzieci, moja rodzina i tak dalej. Drugie to, że za naszym papieżem Benedyktem XVI, że ten, kto wierzy, nigdy nie jest sam. I tutaj, gdy to osobiście w życiu codziennym sobie przypominam ciągle, gdy stoję przed jakimiś trudnościami, czy to w pracy, czy właśnie w domu, czy w rodzinie i tak dalej, te słowa Benedykta XVI od razu na sercu się robi lżej i z optymizmem patrzymy w ten sposób w przyszłość. Te nasze zobowiązania, te nasze dary, jak mówię często, bo to nie żadne zobowiązania, tylko w zasadzie to jest łaska, że możemy te dary w naszym życiu małżeńskim realizować. One dają u nas cudowny wzrost tej miłości. Tutaj powtórzę za rozmówcą chyba poprzednim, że chyba nie ma nic piękniejszego, jak właśnie klęknąć z żoną do codziennej modlitwy małżeńskiej i po to, żeby właśnie to słońce nie zachodziło tam naszym zagniewaniem. Dialog małżeński, który jest, tak jak Jan Paweł II, jest właśnie tym dialogiem miłości, można powiedzieć. Realizujemy to pięknie i staramy się od kilku lat również poprzez właśnie prowadzenie rekolekcji preferować i proponować i tłumaczyć wielu małżeństwom. Cieszymy się z tego, że jakoś nam to wychodzi. No i cóż, jeszcze raz, kochani, wszystkich Was serdecznie pozdrawiamy bardzo mocno i cieszymy się za to, że mogliśmy Was na żywo wysłuchać i żyć tym pięknym tematem. No, myślę, że tyle tylko.
Dziękujemy bardzo, Panie Tadeuszu.
Się cieszymy, że mogliśmy Ciebie na żywo wysłuchać. Pozdrawiamy gorąco.
I żyjemy zdjęciami, żyjemy wspomnieniami. Byliśmy rok temu właśnie w Walencji na spotkaniu ze Światowym Rodzin. Wspominamy to nasze wspólne pielgrzymowanie i cieszymy się bardzo i wierzymy, że jeszcze będziemy, myślę, nieraz razem być gdzieś w Polsce i w świecie. Kochani, do zobaczenia, szczęść Boże i wszystkiego najlepszego.
Do zobaczenia, szczęść jeszcze Boże. Raz dziękujemy i kochani, zobaczcie, ile jest takich wspaniałych rodzin. Te wszystkie telefony i naszych przyjaciół i tych przyjaciół, których nie znamy do końca osobiście, ale jakie one są naprawdę bardzo głębokie. Jest bardzo dużo dobrych, wspaniałych rodzin. Oby tak dalej.
I szczęśliwych.
I szczęśliwych.
Tak, można być szczęśliwym już tutaj, jeżeli idzie się z Bogiem. Jeszcze jeden taki też cytat Jana Pawła II. Rodzina, która jednoczy się na modlitwie, pozostaje zjednoczoną. Drodzy Państwo, chwila muzyki i ogłoszenia.
Kochać to ufać, to czasem płakać. Kochać to nie bać się siebie, to wciąż przebaczać. Kochać to iść do przodu, gdy już się wszystko straciło. Kochać to nadal kochać, chociaż uweszła miłość. Wciąż odmowa płynie z nieba żywa woda. Płatki róż spadają jak deszcz. Jak brylanty błyszczą twoje słowa. Twój wiatr uskrzydla mnie. Twój wiatr uskrzydla mnie. Kochać to pragnąć wiem, będąc samym małym. Kochać to czasem błądzić, by móc trafić do celu. Kochać to śmiać się wtedy, kiedy do śmiechu nie było. Kochać wszystko, choć to nie tak jak się śniło. Wciąż odmowa płynie z nieba żywa woda. Płatki róż spadają jak deszcz. Jak brylanty błyszczą twoje słowa. Twój wiatr uskrzydla mnie. Twój wiatr uskrzydla mnie.
Godzina 23 minęła i w ramach audycji dla małżonków zwykle o tym czasie podajemy informacje.
Najpierw informacja dotycząca rekolekcji spotkania małżeńskie. Wiemy, że są to rekolekcje, które uczą właśnie dialogu, który jest bardzo potrzebny w małżeństwie dla lepszego zrozumienia się i właśnie budowania tego dobra wspólnego. I tak jeszcze w maju mamy od 25 do 27 maja we Wrocławiu takie rekolekcje. Zgłoszenia przyjmują Państwo Ściegienkowie, telefon 071 i 373 70 10. Powtarzam, 071 373 70 10. I zasygnalizuję tylko, że w czerwcu od 1 do 3 czerwca będą rekolekcje w Jeleniej Górze, w Krakowie, w Łomży, w Łodzi i w Toruniu. A szczegóły później, albo można je znaleźć
w internecie
na stronie www.spotkaniamalzenskie.pl.
Tak, również nasze audycje od początku roku 2003 są w internecie, wszystkie tematy, wszystkie zagadnienia, także kto ma stałe łącze, może taką audycję ściągnąć, nagrać czy wysłuchać. Także nie jest to ulotne, jest to archiwum dostępne dla wszystkich słuchaczy. Jeszcze powtarzam informacje dla małżonków, którzy przeżywają trudności w uzyskaniu poczęcia. Jest zaproszenie na warsztaty poświęcone temu problemowi. Warsztaty pod tytułem Poczęcie. Dar Boga i działanie człowieka, które będą prowadzone w ten weekend, w dniach od 18 do 20 maja przez organizację Mater Care. Rzecz będzie się działa w Niepokalanowie i zgłoszenia telefonicznie 022 758 37 72. Powtarzam, 022 758 37 22. Są to warsztaty, a właściwie takie również i rekolekcje, bo w tych warsztatach będzie uczestniczył między innymi ksiądz profesor Jerzy Bajda, będzie lekarz ginekolog profesor Bogdan Hazan, dr Krzysztof Wojcieszek, psycholodzy, lekarze, specjaliści, którzy będą pomagać małżonkom rozwiązać ten trudny problem. Kolejne nasze audycje za tydzień, 22 maja, relacja z 4. Światowego Kongresu Rodzin. Przedstawią tę relację państwo Ewa i Lech Kowalewscy, a za dwa tygodnie, 29 maja, zajęcia i rozmowy z dziećmi w domu. Nasi prelegenci to pani Ewa Hunter i pani Katarzyna Czeczelewska. Serdecznie zapraszamy. Dziś mówimy o budowaniu dobra wspólnego. Naszymi gośćmi są ksiądz dr Andrzej Pryba oraz państwo Elwira i Zenon Chojnaccy. Odbieramy kolejny telefon właśnie.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja tutaj chciałam.
Kogo witamy?
Katarzyna z Ławy.
Prosimy bardzo.
Chciałam powiedzieć, że tak ciężko jest cokolwiek powiedzieć, bo temat jest bardzo obszerny. Może zacznę od tego, że zaliczam się do grona tych szczęśliwych żon i matek, zadowolonych z dobrego wyboru drogi życia. Jestem żoną i żoną jestem z krótkim stażem, bo 3 lata. I właśnie chciałam powiedzieć, że weszliśmy w ten związek małżeński, w tą naszą wspólną drogę z Panem Bogiem. Mówił zresztą nawet wcześniej, bo ja się modliłam o dobrego męża, tak więc mój mąż jest wymodlony i mąż się modlił o wybór dobrej, właściwej drogi. Pierwsze nasze spotkania były też... Właściwie od samego początku stawialiśmy sobie pytania na fundamentalne sprawy, jak Bóg, hierarchia wartości, rodzina i tak dalej. I decyzja o małżeństwie przyszła bardzo szybko. I po 8 miesiącach takich spotkań zawarliśmy związek małżeński. Już wcześniej, przed małżeństwem, ja kupiłam mężowi różaniec, którym modlimy się do tej pory. Zaprosiłam go na pielgrzymkę do Bieniszewa, razem poszliśmy i ta droga nasza z Bogiem zaczęła się już nawet przed ślubem i trwa do tej pory. Bóg jest, jestem teraz zdenerwowana, bo się pierwszy raz dzwoniłam. Bóg jest z nami cały czas, modlimy się razem do Pana Boga, mamy czas, pokus. Mąż ma swój czas pokus, ja mam swój. W tych takich właśnie trudnych dniach razem klękamy, modlimy się o siłę. Mamy 2 małych dzieci. Dużo się właśnie o tych dzieci uczymy, szczególnie pokory, kontrolujemy, znaczy staramy się kontrolować swoje emocje, bo właśnie też dochodzi do różnych sprzeczek i nieporozumień, czego świadkami są dzieci, dlatego są takimi hamulcami, gdzie musimy przestać i zastanowić się, co czują w tym momencie nasze dzieci. Jesteśmy otwarci na potomstwo, chcielibyśmy mieć więcej dzieci i podziwiam rodziny, z takim podziwem patrzę właśnie na rodziny, gdzie na przykład do kościoła idzie matka, ojciec i 4, 5 dzieci. Nam się marzy właśnie taka ilość dzieci.
Życzymy
tego. Tylko, że po prostu zmagamy się z takim problemem jak brak własnego mieszkania. Żyjemy, można powiedzieć, na walizkach, wynajmujemy mieszkanie, także tak mówimy Panu Bogu, że jeżeli dostaniemy jakieś mieszkanie cudem, bo tutaj posiadanie własnego mieszkania w tych czasach graniczy niemalże z cudem, jeżeli uda nam się tutaj Pan Bóg jakoś pomoże w tym, żebyśmy to mieszkanie w jakiś sposób dostali, to będzie taka wdzięczność za to właśnie, że będziemy się starać, żeby jeszcze dzieci mieć. Także chciałam powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwą żoną i matką i tutaj nie wyobrażam sobie życia bez Boga i wiem, jak wyglądają małżeństwa, które są daleko od Pana Boga, bo moja rodzina, ja wywodzę się z rodziny rozbitej, mąż też ma trudne doświadczenia z rodziny, ta rodzina też funkcjonuje, właściwie małżeństwo rodziców mojego męża też jest tylko małżeństwem formalnym, są bardzo daleko od siebie, jest to małżeństwo w zupełnym rozkładzie, także Bóg nam tutaj wyświadczył ogromne dobro i ogromną łaskę, pomimo tego braku autorytetu ze strony rodziców, powiedział nam w głębi naszego serca, jak ta rodzina zdrowa i silna i mądra Bogiem powinna wyglądać.
Dziękujemy pięknie za takie świadectwo i tym bardziej gratulujemy, że sami musieliście wypracować ten
model
współpracy, model życia w swojej rodzinie. Cieszymy się bardzo tym bardziej, że no, byliście Państwo w Bieniszewie, my jesteśmy z Konina, to jest tuż niedaleko.
Ja wywodzę się z Konina, także to też taki znak dla mnie, że mąż jest od Pana Boga, bo mąż właściwie tutaj z okolic Wrocławia, my jesteśmy tutaj w Oławie, mieszkamy, a ja z Konina, także od samego początku wiemy, że jest to palec Boży i z Bogiem idziemy od samego początku i wiemy, że i Bóg odpowiada na nasze takie podstawowe potrzeby. Nie mamy własnego mieszkania, nie mamy samochodu i chodzimy skromnie ubrani i tutaj często rezygnujemy z siebie dla dzieci, ale Bóg nam mówi, że jest. My doświadczamy tej obecności Bożej każdego dnia i dziękujemy Mu za tą obecność.
W słowach słyszę radość i pokój.
Tak.
Oczywiście, tak. I też chcielibyśmy prosić tutaj Państwa o modlitwę za nas, żebyśmy wytrwali w tym naszym małżeństwie, żeby ta nasza rodzina była zdrowa i silna Bogiem do samego końca. I jeżeli możemy prosić, to o modlitwę za to, żeby nam Pan Bóg pomógł jakoś znaleźć to takie własne miejsce, do którego moglibyśmy wszyscy wracać, my i nasze dzieci. Te, które mamy i mamy nadzieję, że jeszcze nam Pan Bóg pozwoli mieć.
Tak, dziękujemy za ten głos. Rzeczywiście wiele treści, wiele ciekawych uwag. Ja pozwolę sobie na kanwie tej wypowiedzi odnieść się do takiego tematu jeszcze jakby bardziej ogólnego. Oczywiście decyzja o założeniu rodziny jest decyzją wyjątkową. To jest w pewnym sensie decyzja fundamentalna. Towarzyszą nam różne obawy, lęki, prawda? Zastanawiamy się, jak to będzie. Ułoży nam się, czy nie ułoży nam się, prawda? Co nas czeka? Natomiast sądzę, i to pani mi potwierdziła, że tego lęku pozbywamy się w momencie, kiedy zaczynamy rozmawiać o Panu Bogu. No tutaj jakby zyskujemy tak solidne oparcie, że rzeczywiście te obawy, można powiedzieć, schodzą na plan dalszy. My wiemy doskonale, że kryzysy, które w każdej rodzinie się pojawiają, my możemy rozwiązać, dlatego że mamy się do kogo odwołać, że jest pewien wzorzec, są pewne zasady.
Może przerwę, chciałam zauważyć, że też mamy taką świadomość i że po prostu im bardziej my chcemy być bliżej tego Pana Boga, bo poprzez różne upadki my też się od tego Pana Boga oddalamy i tutaj widzimy też takie działanie szatana, że im bardziej my do tego Boga się zbliżamy, że na przykład upadniemy, ale powstajemy i idziemy do Pana Boga, to widzimy po prostu działanie szatana. I często właśnie nam tutaj komplikuje, taki mamy stały, można powiedzieć, stały czas, jest to weekend, kiedy mój mąż na przykład od poniedziałku do piątku pracuje do godziny 17, ja zajmuję się wychowaniem dzieci i tutaj obowiązkami żony i gospodyni. I czekam na ten weekend, aż mój mąż przyjdzie do domu i ten czas spędzimy po prostu rodzinnie i razem. I wtedy zaczynają się właśnie jakieś nieporozumienia, komplikacje i tutaj właśnie tak widzimy namacalnie, że tutaj ten szatan próbuje nas jakby
poruszyć.
Rozłączyć, żeby nie było tej jedności, bo tą jedność i tą taką zgodność w małżeństwie widać, i bo wiele osób nam o tym mówi, także widzimy także i działanie Boże i tutaj takie psucie ze strony złego.
trzeba umieć się zdystansować wtedy od tych nieporozumień, które powstają, bo widzimy, kto jest ich autorem.
No więc wiara pozwala nam jakby zdefiniować problem, prawda? To, że ma pani poczucie, że jakby wasze życie rodzinne miesza się szatan, to w jakim sensie jest dowodem na to, że należycie do Pana Boga, bo szatanowi zależy na tych, którzy należą do Pana Boga.
No właśnie.
A jeśli chodzi o mieszkanie, to ja myślę, że sprawa naprawdę w Bożych rękach i właśnie my z Zenkiem też byliśmy w takiej sytuacji, że mieliśmy marzenia właśnie o własnym domku z ogródkiem, że tak było cudownie i dwójka dzieci już była i właśnie się też tułaliśmy po mieszkaniach wynajmowanych, a później nagle się okazało jakoś tak, że no dostaliśmy działkę, jedni rodzice nam pomogli, drudzy rodzice troszeczkę pomogli i mieszkamy w tej chwili we własnym domu i właściwie no, spełniły się marzenia zupełnie, naprawdę zupełnie nieoczekiwanie. Także ja myślę, że w Państwa przypadku również jesteście osobami tak wierzącymi, że to się spełni. Wcześniej czy później będziecie mogli mieszkać na swoim.
Oddać to
i
Panu
życzę
Bogu
tego.
Ja myślę, że Pan Bóg ma swój czas odpowiedni na to i my być może nie rozumiemy teraz tego, dlaczego tak jest. Pan Bóg to wie i my mamy być cierpliwi, uczyć się tej cierpliwości i też takiego zawierzenia i zaufania Panu Bogu poprzez to właśnie, co się dzieje, poprzez różne braki. To my nie zwracamy się do nikogo innego, bo nikt nam nie jest w stanie pomóc, a zwracamy się po prostu do Boga. I Bóg dba o te potrzeby i my wiemy, że nawet jak nie będzie tego mieszkania, to no, Bóg jakoś to nam to życie tak poprowadzi, że może będzie dobrze.
Jesteście po prostu niesamowici.
Dziękujemy Pani Katarzyno.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Tak, myślę, tak można powiedzieć, tak trzymać z jednej strony, a z drugiej strony obiecujemy, że będziemy pamiętać o Was modlić.
Oczywiście. Słuchamy Radio Maryja.
Będzie uchwalony Jezusy z Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witam?
Witam Państwa, mam Szany Dolnej.
Witamy. Prosimy bardzo.
Witam Państwa, prowadzący audycję.
Witamy Pani.
I Państwo Chaniacy.
Witamy
Państwo i księdza Andrzeja Ryba.
Bardzo serdecznie witam.
Chciałam powiedzieć, że budowanie rodziny w małżeństwie wspólnego, w rodzinie, to jest najważniejsze. Miłość. Jak jest miłość i zgoda, to jest budowanie rodziny w małżeństwie. I jest wtedy wspólnie, jak decyduje mąż z żoną, albo żona z mężem, dziećmi, to po prostu wtedy jest taka budowanie rodziny, się wydaje, jak to w rodzinie jest. Ale jak nie ma tej miłości i tego dojścia do Boga, to nie ma tego budowania w rodzinie. I chciałam tyle powiedzieć.
Dziękuję.
Ale mam Szany Dolne, Bóg zapłaci.
Dziękujemy bardzo. Faktycznie tutaj trzeba ponownie zwrócić uwagę na to, że bez Boga po prostu się nie da. No, Pan Bóg jest tak wielkim i tak pożądanym fundamentem w każdej rodzinie, w każdym związku między kobietą i mężczyzną, że nie da się tak normalnie, szczęśliwie przejść przez życie wspólnie, jeżeli nie ma odniesienia właśnie do wiary i do Chrystusa.
Bóg jest dawcą miłości, pokoju, dobra. A nie, to nie jest wynik działania naszej silnej woli na przykład, nie? Mamy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam wszystkich oczywiście w redakcji. Ja.
Kogo witamy?
Marek. Z trasy cały Proszę. Czas jeżdżę. Nie ciężarowym samochodem osobowym.
Witamy Pana.
Ja troszeczkę inaczej. Jestem wręcz zachwycony tą audycją, a jestem zachwycony dlatego, że mi się rozpadła rodzina w 93 roku, czyli bardzo dawno. Ja codziennie modlę się, żeby ta rodzina się złożyła, żeby się zjednoczyła. Stało się coś, co chyba właśnie Państwo mówicie o Bogu. Chyba właśnie zabrakło nas Boga. Zabrakło Boga, żebyśmy to wszystko jednoczyli. do tego stopnia w tej chwili ja mam rodzinę tak rozbitą, że nawet dzieci i nie przez alkoholizm, może bardziej przez pracoholizm, bo jestem aktorem, pracowałem w teatrze bardzo długo. Właśnie przez tą pracę, prawda, już mi się rozpadła ta rodzina do tego stopnia, że nawet w tej chwili nawet dzieci nawet nie pamiętają, jak są święta, żeby tam temu ojcu jakąś tam, nie wiem, no zwyczajnie w świecie powiedzieć coś ciepłego, czy z okazji imienin. Ja o wszystkich imieninach pamiętam, o wszystkich urodzinach, o wszystkich tych, niestety kontaktu nie mamy jakiegoś takiego, ja nie widziałem moich dzieci bardzo, bardzo dawno. Zazdroszczę państwu. Zazdrości nie jest grzechem, ale to jest zazdrość taka, nie wiem, nie może być pozytywnej zazdrości.
Tęsknota. To jest tęsknota.
To jest coś takiego. To jest też ciągle też wiara, że Pan Bóg zjednoczy to moją rodzinę.
Tak, życzymy Panu tego i tej wytrwałości w oczekiwaniu na to zjednoczenie, że Pan inaczej sobie nie próbuje życia ułożyć, tylko czeka i modli się w tej intencji. Z Bożą pomocą jest to możliwe, że wszystko się naprawi.
Także przepraszam Państwa, że ja tutaj Państwu tak radosne, cudowne, wspaniałe chwile, o których opowiadaliście, złamałem.
Proszę Pana, jeśli można, ja bym chciał Panu serdecznie podziękować. To, że my przez moment zawiesiliśmy głos, to wynikało właściwie z faktu, że jesteśmy Panu bardzo wdzięczni za to, co Pan powiedział. Ja sądzę, że wielu ludzi chciałoby mieć Pana wiarę, Pana ufność w to, że rzeczywiście można naprawić nawet najbardziej jakby poróżnionych ludzi, prawda? Że można naprawić te relacje, że można rodzinę uzdrowić. Cóż nam pozostaje? Po pierwsze modlić się, a po drugie wspierać duchowo i właściwie dzielić się taką refleksją, czy naprawdę warto o swoją rodzinę walczyć. Mimo że być może w tym momencie na horyzoncie jakby naszego życia nie jawi się jakaś jasna perspektywa na wspólne życie. Niemniej myślę, że Pan Bóg tak prowadzi czasami nasze życie, że jest w stanie doprowadzić do takiego finału, o którym marzymy, którego pragniemy.
Także wszystkiego dobrego życzymy, Panie Marku, wytrwałości i cierpliwości w niesieniu tego wielkiego krzyża. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Przede wszystkim wytrwałości.
Drodzy Państwo, przed audycją rozmawialiśmy na temat między innymi kontaktu, jaki mają dzieci, dorosłe dzieci ze swoimi rodzicami. Ankieta w Europie Zachodniej. Może proszę przypomnieć kilka cyfr.
Tak, byłem zdumiony. Mianowicie zadano we Francji dorosłym mieszkańcom tego państwa jedno pytanie. Pytanie było proste. Mianowicie respondenci mieli odpowiedzieć na jedno pytanie, czy wiedzą, czy ich rodzice żyją. 60% osób ankietowanych nie było w stanie odpowiedzieć na to pytanie. To świadczy o tym, że tych relacji pewnie tak naprawdę w tych rodzinach nie było od samego początku. Tutaj nawet nie możemy mówić o tym, że te relacje zostały zerwane. Sądzę, obawiam się, że tam nie było czego zrywać. Może to jest ocena bardzo taka kategoryczna, zdecydowana, ale myślę, że każdemu jakby włos na głowie się jeży, kiedy staje wobec takiego problemu. Mianowicie nie wiem, czy moi rodzice żyją. No, to jest zdumiewająca sprawa.
Znaczy nie interesuje mnie to, bo przecież wiedziałem, gdzie mieszkali. Jeżeli tego kontaktu nie utrzymywałem, to nawet nie wiem, czy mieszkają jeszcze tam, czy jeszcze żyją, czy nie żyją. 60%?
Tak.
To są efekty wychowania, dzieci przez instytucje, bo tam są też tego rodzaju, prawda, przedszkola, żłobki, no bo kobieta realizuje się przez pracę, ale nie w domu, tylko gdzie indziej. No i tych kontaktów właśnie jest bardzo mało. Dziecko późno wraca do domu, tylko tyle, że spać.
Można powiedzieć, że de facto błędy, które są popełnione i to takie błędy, które rzeczywiście tutaj trudno potem nadrobić, bo efekt końcowy jest ten, o którym tutaj w tej chwili mówimy.
Tragiczny.
No, tragiczny, opłakany.
Aż się wierzyć nie chce. Prawda?
Czyli ojca swego, matkę swoją, dbać o rodziców starszych, zapewnić im starość godną. Jak nawet nie wie, czy żyje, czy nie żyje. No nie do pomyślenia. Myślę, w Polsce nie do pomyślenia. Póki co. Dopóki jeszcze nasze mamy wychowują dzieci w domu.
Przypadki.
Już zaczynają się. Jeżeli tą drogą pójdziemy, co Europa Zachodnia, no to taka przyszłość nas będzie czekać. Nas już może jeszcze nie, ale nasze dzieci tak, jeżeli zdecydują się na oddanie wychowania specjalistom.
Ja sądzę, że tutaj jakby popełniamy jeden błąd, mianowicie zwracamy ogromną uwagę na kształcenie naszych dzieci, zapominamy o wychowaniu, zapominamy o tym, że podstawową wartością, podstawową sprawnością człowieka, sprawnością, która tego człowieka rozwija, jest właśnie umiejętność tworzenia relacji z drugim człowiekiem, jest to umiejętność tworzenia relacji z Panem Bogiem. Te relacje pięknie określamy mianem miłości i tak dalej. Czyli my w naszym wychowaniu musimy pamiętać o tym, by rzeczywiście nasze dzieci nie były kalekami. Takiego określenia tutaj bym użył, żeby potrafiły nawiązywać relacje z innymi ludźmi.
Tak, drodzy Państwo, mówimy o budowaniu dobra wspólnego w rodzinie. Może księdzu oddam głos, bo ksiądz tak troszkę zaniedbany przez małżonków tutaj, którzy ciągle głos zabierają.
Ale jak najbardziej jest to słuszne, że małżonkowie zabierają głos. Jest to audycja dla małżonków i rodziców, tym bardziej zacni małżonkowie i rodzice tutaj siedzą w studio, to dziwne byłoby, gdyby oni nie zabierali tutaj głosu. Tak wsłuchując się w tej wypowiedzi, muszę powiedzieć, że generalnie te telefony były takimi bardzo nadziejnymi, wlewały nadzieję, bo tak wiele szczęścia przebijało z tych wypowiedzi, czyli tam stali za tymi wypowiedziami konkretni ludzie, którzy byli szczęśliwi, którzy doświadczyli miłości, którzy dzielili się tym, czym dla kogoś miłość jest, dzielili się też swoimi obawami, pewnymi trudnościami, ale jednocześnie ta nadzieja na przyszłość, która płynie z wiary, w to, że Pan Bóg jest nad nami, że czuwa nad nami, że kocha nas, że prowadzi nas, że daje nam łaskę, daje nam siłę do dobrego życia, do pięknego życia, że jest nadzieja na pojednanie, na spotkanie. Trzeba powiedzieć, że jestem, powiem szczerze, bardzo rad z tego faktu, że takie telefony się tutaj pojawiły, takie wypowiedzi, bo one są ubogacające, one są umacniające. To znaczy, że szczęście w rodzinie jest możliwe i że szczęśliwym można być już teraz, na ziemi, tutaj w tym wymiarze, nie dopiero aż tam, kiedy przejdziemy przez bramę śmierci i będziemy jedno z Panem Bogiem. Oczywiście wówczas tam będziemy przeżywać tę pełnię. Natomiast tutaj już doświadczać możemy właśnie tego szczęścia, tej wielkiej radości z faktu, że człowiek jest kochany i że człowiek kocha. A mieliśmy okazję właśnie, mówiąc o tym dobru wspólnym, właśnie powiedzieć sobie, czym jest ta miłość, czym tak naprawdę winna ona być w małżeństwie i w rodzinie.
Jeszcze jedno takie zagrożenie. Mianowicie tak, dzieci są niewątpliwie dobrem wspólnym rodziców. To jest niezaprzeczalne stwierdzenie. Tym niemniej nie są jakimś takim podstawowym celem zainteresowania dla mamy, dzieci i powiedzmy i dla taty. To znaczy, gdzie tutaj tkwi błąd w rozumowaniu? Dzieci są dobrem wspólnym, wielkim dobrem dla rodziców, a zarazem rodzice nie mogą wyłącznie żyć dla dzieci i kochać wyłącznie, że miłość mamy dla dzieci jest najważniejsza, czy taty do dzieci jest najważniejsza. No coś tu się nie zgadza.
Gdzie tutaj dobro wspólne? Dobro wspólne jak najbardziej, jednakowoż dzieci zawsze mają być kochane w miłości rodziców. Ich miłości.
Ja myślę, że to wynika z natury samego sakramentu. Sakrament w pierwszym rzędzie skierowany jest ku dobru małżonków. Potem oczywiście rozlewa się na dzieci i właściwie można powiedzieć, trudno jest budować jakby dobro w rodzinie z samymi dziećmi, pomijając jednego ze współmałżonków. Bym powiedział, że w jakimś tam zakresie jest to prawie, że niemożliwe. Tak naprawdę fundamentem miłości rodzinnej jest miłość małżeńska. I właściwie jest to baza dla jakby wszelkich relacji. Dzieci uczą się kochać pod warunkiem, że widzą kochających się rodziców, prawda, że doświadczają tej miłości. Tak naprawdę dzieci nie muszą wiedzieć, że my je kochamy. One właściwie muszą czuć, że są kochane. To jest oczywiście muszą tego doświadczyć. Miłości nie można nauczyć się z książek. Miłość nie jest doświadczeniem teoretycznym, a wręcz przeciwnie, to jest samo życie. Przez jakiś czas pracowałem w poradni rodzinnej i tam czasami spotykałem się z takimi sytuacjami, że najczęściej matki uciekały w miłość w stosunku do własnych dzieci, jakby zapominając troszeczkę o mężu. To jest sytuacja nie do końca szczęśliwa. Bywało tak, że ta koncentracja na dzieciach doprowadzała do tego, że ta więź między małżonkami uległa z czasem zniszczeniu.
I potem dzieci odeszły, a małżonkowie żyli obok siebie albo się rozwodzą. Jeszcze odbieramy jeden ostatni telefon, ale króciutko prosimy, bo już nam się czas kończy.
Słuchamy Radio Maryja.
Rozłączył się słuchacz niestety. Także, drodzy Państwo, kontynuujemy nasz temat budowanie dobra wspólnego w rodzinie. To są rozmowy niedokończone. My tutaj pewną inspirację jakoś inspirujemy Państwa, by zająć się tą sprawą, by pomyśleć faktycznie, czy to, co robimy, to jest dobro i czy to dobro wspólne stawiamy na pierwszym miejscu. Jeszcze mamy chwilkę czasu.
Ja bym może nawiązał do tej wypowiedzi ostatniej pana Zenona odnośnie do tego doświadczenia poradnianego. To rzeczywiście bywa niekiedy spory problem, że tak de facto znaczy to zaangażowanie emocjonalne i to z tym możemy się spotkać. I to dosyć często nawet, tak. że jeden z rodziców angażuje się, no szczególnie tu akurat jest tak w przypadku matek, że no bardzo zaangażują się teraz w wychowanie dzieci. No właśnie, bo to jest kwestia też takiej, a nie innej konstrukcji psychofizycznej. Jasne, będę w predyspozycji. Ale to jest naprawdę tak faktycznie ze szkodą dla całej rodziny oczywiście, ale ze szkodą również dla dzieci. Mimo, że to wydawać by się mogło, no przecież całe serce oddaje dla tej sprawy, dla dziecka i tylko jemu poświęca czas. No wszystko by ofiarowało, ale właśnie teraz dotykamy, myślę, problemu czy kwestii no właśnie mądrości w miłości, prawda? Mądrości w miłości. Tutaj to nie chcemy dać dobro drugiemu, tutaj prawda, te wątki tutaj się też przewijały, żeby dobrze się temu komuś działo, ale to musi być właściwie rozumiane i właściwie pojmowane, prawda?
Miłość musi być mądra.
Tak jest, musi być mądra. A miłość i odpowiedzialność, prawda? Za tę miłość, za takie, a nie inne obdarowywanie własnym uczuciem najbliższych, prawda?
Ślubujemy miłość nie dziecku, nie naszym dzieciom, ale współmałżonkowi. Dzieci są bardzo ważne w małżeństwie, ale są tylko epizodem. Pojawiają się i odchodzą. Bo nie są dla nas, tylko są dla społeczeństwa, dla Kościoła, dla Boga. A my mamy w małżeństwie od zawarcia jego aż do śmierci trwać w miłości i być przykładem właśnie miłości Chrystusa do Kościoła. By inni się za nami oglądali, tak jak za pierwszymi chrześcijanami, mówili, patrzcie, jak oni się kochają. A właśnie kochają się dlatego, że jesteśmy blisko Boga i będziemy w ten sposób pokazywać światu, że istnieje Pan Bóg, że miłość Boża istnieje, że Bóg interesuje się nami, że chce dla nas dobra, bo są tacy, którzy mówią, a tam Pan Bóg stworzył i teraz go już nic więcej nie obchodzi. To jest nieprawda.
Te telefony mówiły, które mogliśmy usłyszeć na antenie Radia Maryja, że tak właśnie jest, że ta opieka Boża jest niezwykle realna, jest aktualna, jest prawdziwa i że Pan Bóg jest żywy i że działa. I świetnie, że tego typu audycje są i że ludzie dają świadectwo i że możemy się tym dzielić, bo bez wątpienia, ja jestem o tym też przekonany, że to jest kapitalną inspiracją do własnych przemyśleń, inspiracją do lepszego, dobrego życia.
Ksiądz Andrzej Prywa mówi teraz z Państwa, Elwira Zian-Hojnacz, ostatnie słówko.
I jeszcze tylko taka mała myśl. Ponieważ małżeństwo, tutaj mówimy o małżeństwie, o rodzinie, jest naprawdę tak ważną rzeczą, jest fundamentalną rzeczą chyba dla każdego z nas, dużo ważniejszą od wykształcenia, od wykonywanej pracy, od domku z ogródkiem, należy do tego również właściwie się przygotować, a bardzo często młodzi ludzie traktują przygotowanie do małżeństwa, spotkania z księżmi, spotkania z osobami świeckimi, które przygotowują do małżeństwa, traktują właśnie tak bardzo, mówiąc takim trywialnym językiem, per noga. Wydaje mi się, że to jest niepotrzebne. A właśnie tam można usłyszeć o takich ważnych rzeczach, o tym, że ta miłość ma właśnie wzrastać, że wychowanie dziecka łączy się z tym, że miłość się zmienia, z miłości małżeńskiej przechodzi w miłość rodzicielską, że później to trzeba pielęgnować. To nie są błahe rzeczy i o tym trzeba po prostu pamiętać. Dziękuję.
Jedno zdanie. To dobro, które tworzy rodzina, może być zagrożone od wewnątrz, ale może być też zagrożone jakby od zewnątrz. Tutaj ja bym zakończył swoją wypowiedź takim apelem do tych, którzy mają wpływ na to, jak rodzina dzisiaj wygląda. Bym właściwie wypowiedział takie zdanie, żebyśmy pozwolili rodzinie być sobą. Sądzę, że zamach na rodzinę, myślę, jest jedną z największych zbrodni, bo jest to zbrodnia na człowieku, jest to zbrodnia na ludzkości. Zakończę sformułowaniem, którego autorem jest Jan Paweł II. O tą rodzinę musimy dbać, ponieważ tam uczymy się istnieć. Dziękuję bardzo.
Drodzy radiosłuchacze, serdecznie dziękujemy za współtworzenie kolejnej audycji dla małżonków i rodziców. Zapraszamy na następną, dotyczącą 4. Światowego Kongresu Rodziny, który właśnie w Warszawie miał miejsce. Dziękujemy naszym gościom z Konina i z Kazimierza Biskupiego, księdzu rektorowi Andrzejowi Prybie. Serdeczny Bóg zapłać i pozdrowienia dla wszystkich księży misjonarzy w Kazimierzu Biskupim i alumnów również.
Cieszę się bardzo i dziękuję pięknie za zaproszenie.
Również dziękujemy Państwu Elwirze i Zanowi Chojnackim. Bóg zapłać.
Bardzo zapłać. Dziękujemy.
Pięknie. Dziękujemy jeszcze Krystianowi, który realizuje tą audycję. I żegnamy się z Państwem do kolejnego wtorku.
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria zawsze dziewica.